Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu historycznego Datownik. Przed mikrofonem Paweł Błędowski, a ze mną dziś drogą telefoniczną redaktorka i autorka książek, między innymi o Stanisławie Wyspiańskim, Monika Śliwińska. Dobry wieczór, Moniko.
Dobry wieczór.
Tydzień temu rozmawialiśmy o weselu, rozmawialiśmy o słynnych czepinach w podkrakowskich Bronowicach, no a dziś 28 listopada, a więc kolejna rocznica śmierci wielkiego Stanisława Wyspiańskiego. To było krótkie, bardzo intensywne, artystyczne życie. Ktoś kiedyś napisał o jego ojcu Franciszku, że sztuka była dla niego bardziej macochą niż matką. Kim lub czym była twoim zdaniem sztuka dla Stanisława Wyspiańskiego?
Ja myślę, że dla Stanisława Wyspiańskiego to sztuka była powietrzem po prostu. On od początku do końca pozostał artystą. Nawet w tych ostatnich przejmujących chwilach, tutaj w tym okresie takiego publicznego konania, kiedy już właściwie fizycznie nie był w stanie oddawać się sztuce, tak, nie był w stanie pracować, to nadal myślał w tych kategoriach artystycznych. To tak jakby dalej nakaz artystyczny kierował nim po wielokroć, kiedy na przykład porządkował swoje archiwa, palił te słabsze utwory, jeszcze przygotowywał do druku, a więc pozostał artystą do samego końca i myślę, że właśnie, tak jak powiedziałam na początku, dla niego sztuka po prostu była powietrzem.
A kiedy narodził się Stanisław Wyspiański, artysta? Myślisz, że to był przykład ojca, który niezwykle silnie na niego oddziaływał, czy ogólnie całe to otoczenie, w którym się obracał Wyspiański?
Jedno i drugie na pewno, ale myślę, że ojca, tak? Bo to, jakimi ludźmi jesteśmy, kim jesteśmy, jak kształtuje się nasz światopogląd, no to tutaj trzeba zawsze chyba jednak cofnąć się do dzieciństwa, tak? Które jest taką matrycą naszą, tak? I jakoś w jakiś sposób programuje nas na całe życie. On był synem rzeźbiarza, matka dość wcześnie umarła, więc zanim trafił pod opiekę swojej matki chrzestnej, wychowywał się sam z ojcem. Ojcu towarzyszył w pracy, a były to takie okoliczności bardzo szczególne, ponieważ pracownia rzeźbiacka Franciszka Wyspiańskiego mieściła się przy ulicy Kanoniczej u stóp Wawelu, u samych stóp Wawelu, więc on tutaj jako młody, wrażliwy chłopiec, a był bardzo wrażliwym dzieckiem, tę atmosferę taką historyczną chłonął na każdym kroku, tak? Towarzyszył ojcu tutaj, kiedy ojciec robił odlewy posągów wawelskich, tak? Także tutaj z historią miejsca, tego szczególnego miejsca Kraków w tamtym czasie, przypomnijmy, był pod zaborami i był taką świątynią polskości, powiedzielibyśmy, tak? Dla pozostałych zaborów, tutaj dla Polaków, tak? Także on tą atmosferą nasiąkł i oddychał od najwcześniejszych lat. I myślę, że tutaj jest ten początek, tak? Jako dziecko nie był jakimś wybitnym, nie stracił jakichś wybitnych tutaj z takich zdolności artystycznych. Jego szkicowniki, te dziecięce szkicowniki, bo kilka się zachowało do naszych czasów, zdradzają takie, no, całkiem przyzwoite, ale powiedzielibyśmy typowe dla tego dziecka czy dla tego wieku umiejętności, tak? Później oczywiście w miarę dorastania on tutaj napotkał inne osoby, które ten jego talent umiały wyzyskać tak jakby z niego samego i pokierować nim dalej. Mam tutaj oczywiście na myśli Jana Matejkę, zaprzyjaźnionego z jego wujem Stankiewiczem, którego Wyspiański się wychowywał i który to, czyli Jan Matejko, był takim jego przewodnikiem i nie tylko przewodnikiem, był ogromnym autorytetem dla niego, zarówno artystycznym, jak i duchowym.
Zdaje się, że Matejko też miał słabość do Wyspiańskiego, nawet w tych jeszcze młodych latach Wyspiańskiego, kiedy on tego wielkiego talentu nie pokazał.
Tak, tak, jak najbardziej, ponieważ może miałby słabość do wielu innych zdolnych uczniów, którzy przewinęli się przez szkołę ówczesnej, przez mury ówczesnej Szkoły Sztuk Pięknych. Niemniej Stanisława Wyspiańskiego spotykał właśnie w domu swoich przyjaciół. Mógł mu tego czasu poświęcić więcej. Stąd wynikła ta więź taka, która była dość mocna. Oczywiście te relacje się zmieniały z biegiem lat. Bardzo przypominały, jeśli tak dla mnie oczywiście, jak na to patrzę, takie relacje ojca z synem, tak? Jana Matejka Matejki i Stanisława Wyspiańskiego, bo na początku oczywiście jest ten taki zachwyt, jest ta ogromna admiracja dla swojego opiekuna i nauczyciela.
Relacja uczeń-mistrz, prawda? Na początku.
Dokładnie, dokładnie. Później jest ten okres dojrzewania, czyli zaczyna się ta negacja i tak samo to przebiegało u Wyspiańskiego. Zbuntował się, porzucił Szkołę Sztuk Pięknych, wyjechał mimo sprzeciwu Jana Matejki do Paryża, bo Jan Matejko nie był przeciwny kształceniu się uczniów w Paryżu, ale uważał, że w przypadku Wyspiańskiego i Józefa Mehofera, któremu wtedy towarzyszył, jest to stanowczo zbyt wcześnie, że powinni się lepiej wykształcić warsztatowo, technicznie w Krakowie, dopiero później uzupełniać te swoje studia za granicą. Niemniej oni wyjechali i tam właśnie zaczyna się ten proces kształtowania się Wyspiańskiego jako artysty. On tam tę dojrzałość artystyczną zdobył, pisze zresztą z Paryża w jednym z listów: wszelkich wpływów się wyzbyłem. Ma między innymi na myśli Jana Matejkę, tak? No i na końcu oczywiście trzeci etap tej relacji, kiedy Wyspiański jako już dojrzały i świadomy siebie, tak, swoich umiejętności twórca, powraca do Jana Matejki, nawiązuje do niego w wielu dziełach, przypomnijmy chociażby ten słynny, taki bardzo dramatyczny i taki ogromne wrażenie wywierający witraż do Katedry Wawelskiej Kazimierz Wielki, tak? Bardzo wzorowany na wizerunku Kazimierza Wielkiego namalowanego przez Jana Matejkę. Powraca do Jana Matejki też w dramacie Akropolis. Tam pisze o nim w takich bardzo pięknych, wzruszających słowach, że był podobny do tych, do aniołów, tak, i był z tych żywotów, które wiele wykołacą, tak napisał w dramacie Akropolis, a więc na końcu już jako dojrzały i świadomy twórca składa hołd swojemu mistrzowi. I mówiąc, myślę dzisiaj o Wyspiańskim artyście, trzeba mieć na uwadze także tę relację z Janem Matejką.
W 1981 roku Marek Grechuta poświęcił jedną ze swoich najpiękniejszych piosenek Wyspiańskiemu o tytule Śniło mi się i pamiętam. I tam cały czas pojawia się takie sformułowanie, słynne zresztą, Polska właśnie. Ale warto wspomnieć, że Wyspiański kochał podróże po Europie i ten moment, kiedy znalazł się po raz pierwszy w Paryżu, później zwiedzał także Niemcy, no z całą pewnością zaważył na jego wrażliwości artystycznej.
Jak najbardziej. Oczywiście nie byłoby tej podróży, gdyby nie postać innego takiego jego autorytetu przez pewien czas i takiej silnej osobowości. To mam na myśli Tadeusza Stryjeńskiego, architekta, który nadzorował prace renowacyjne w Kościele Mariackim w latach 90. XIX wieku. I to właśnie on zatrudniał Wyspiańskiego i on tak naprawdę odkładał mu te pieniądze na podróż. I właściwie z jego inicjatywy Wyspiański się w tę podróż puścił, powiedzielibyśmy tak trochę kolokwialnie. To była długa, kilkumiesięczna podróż, bardzo ważna dla Wyspiańskiego, tak jak powiedziałeś, bo kiedy wrócił bodajże w marcu 1890 roku, to już wiedział, że długo w Krakowie nie zostanie i właściwie za kilka miesięcy z powrotem wyjechał, tak? Także tym razem już jako uczeń, jako student, żeby kształcić się, nie tylko zwiedzać, ale kształcić się i rozwijać swój talent.
Tutaj musimy, Moniko, wspomnieć o przyjaźni z Józefem Mehoferem, przyjaźni również bardzo długiej, chociaż ona później przybrała taką formę, której chyba Mehofer się nie spodziewał, natomiast w Paryżu byli sobie bardzo bliscy, już pomijam fakt, że mieszkali razem, ale też tak, te wszystkie przeżycia artystyczne dzielili między sobą.
Tak, to prawda i oni dzielili te przeżycia dużo wcześniej, bo obaj pracowali przy renowacji, przy polichromiach Kościoła Mariackiego, obaj byli zatrudnieni przez Tadeusza Stryjeńskiego, więc to była także para przyjaciół. Krakowa pierwszy wyjechał Mehofer, tam znalazł stację, zaraz dołączył do niego Stanisław Wyspiański, więc przez pewien czas rzeczywiście byli zdani tylko sami na siebie, tak, i bardzo mocno korzystali z tej swojej obecności nawzajem, byli sobie potrzebni, byli dla siebie wsparciem, tak. Razem pracowali stamtąd z Paryża nad wspólnymi projektami do Pragi, do Krakowa dalej, zgłaszali się do konkursów, między innymi startowali w konkursie na kurtynę do Teatru Miejskiego w Krakowie, który to konkurs zresztą przegrali i wydawałoby się, że te ich drogi będą razem biegły jedną ścieżką. Niemniej oczywiście tutaj te osobowości twórcze obu artystów tak jakby dały o sobie znać i te różnice zarówno tutaj w sposobie takim artystycznego przetwarzania rzeczywistości, ale i w temperamencie, tak? Stanisław Wyspiański miał taki bardziej gwałtowny temperament, byśmy powiedzieli, w tamtym czasie. Był też człowiekiem, który Nie za bardzo znosił sprzeciw, tak? Lubił, jak wszystko się układało po jego woli. On miał to szczęście, że od razu tak jakby dość szybko znalazł swoją drogę artystyczną. Wiedział, którą ścieżką chce podążać. Wiedział, nad czym musi pracować, czego powinien się wyzbyć, żeby ta jego sztuka była indywidualna. A Józef Machower dość długo i tak jeszcze znacznie dłużej niż Wyspiański szukał tej swojej drogi. I to było między innymi przyczyną rozdźwięku między nimi, tak? Pojawiło się tutaj takie podejrzenia o to, że jeden drugiego naśladuje, tak? Aż doprowadziło to wszystko do rozłamu i to dość takiego, że już po powrocie do Krakowa w zasadzie nie łączyło ich nic prócz spraw zawodowych.
Czy nie jest, Moniko, odrobinę tak, że Wyspiański nie mieścił się w tych troszeczkę jeszcze XIX-wiecznych szufladkach artystycznych? Mówimy już o początku XX wieku, kiedy rozkwita jego talent, ale jednak on nie dało się go zamknąć w jeden nurt artystyczny, prawda? Robił bardzo różne rzeczy w bardzo różny sposób.
Tak, dokładnie tak jak mówisz, był za wczesny, za śmiały, tak, za szybki, zbyt szybko i zbyt tak jakby wszystko to w nim gwałtownie się przemieniało i ja myślę, że znacznie wyprzedzał oczywiście te nie tylko czasy, w których przyszło mu żyć, ale też swoje otoczenie i to otoczenie doskonale zdawało sobie z tego sprawę i to było między innymi przyczyną ogromnego rozdźwięku między nim, a między środowiskiem, między społeczeństwem, bo zauważ, że jakkolwiek Wyspiański dożył takiej chwili, kiedy stawał się legendą za życia, tak? Bo zazwyczaj stajemy się legendą już po śmierci, następuje jakaś suma naszego dorobku, tak? I wtedy tak jakby łatwiej go oceniać, a z Wyspiańskim było tak, że on właściwie już dość szybciutko, bo 1901 roku został okrzyknięty czwartym wieszczem, co mu się chyba przy całej tej jego wyobraźni nawet nie śniło, tak, że sytuacja tak się potoczy i właściwie ogromny taki ciężar na nim spoczywał, bo to była ogromna odpowiedzialność, tak, Polska była pod zaborami, Kraków był tym zaborem, w którym te swobody polityczne były największe, więc tutaj oczy pozostałych tych dwóch zaborów społeczeństwa zwracały się w stronę Krakowa z wielu powodów i Wyspiański ten ciężar na sobie oczywiście odczuwał, tak? Także wszystko to, im bardziej był taki otoczonym kultem, tym myślę bardziej ten rozdźwięk między nim a społeczeństwem się pogłębiał.
Jaki element sztuki Wyspiańskiego, Moniko, twoim zdaniem nie doczekał się nigdy należytej uwagi rodaków? I wtedy, kiedy Wyspiański żył i teraz wśród nas, o czym zapomnieliśmy? Być może dlatego, że ta sztuka była zbyt nowatorska.
No na pewno w tamtym czasie było to witrażownictwo, czyli to, co po latach, po śmierci, co tak jakby święci w jakiś sposób triumfy i co dzisiaj jest doceniane, jeśli idzie o sztukę Wyspiańskiego. Niemniej za jego życia ta część jego twórczości to była jakaś taka suma klęsk, tak? Naprawdę tutaj zawodowych, bo poczynając tutaj od tego pierwszego konkursu, w którym Wyspiański wystartował i zresztą Józef Machower też, to był witraż do Katedry Lwowskiej, który Wyspiański wykonywał samodzielnie, a drugi witraż wykonywał Józef Machower. Ostatecznie tutaj ta kapituła konkursowa odrzuciła ten witraż, tak? Także Wyspiański bardzo to przeżył ogromnie, także to było dla niego wielki zawód. Kilka lat później wystartował w kolejnym, już może nie konkursie, ale wziął udział w kolejnym zamówieniu, czyli witrażach do kościoła franciszkanów. I proszę zauważyć, my dzisiaj ten słynny, ogromny, imponujący witraż Bukociec podziwiamy w Krakowie, tak, w kościele franciszkanów. Niemniej ta współpraca była bardzo dramatyczna. O ile pracując dla tutaj Katedry Lwowskiej, Wyspiański zastrzegał, że żadnych zmian nie będzie tutaj nanosił, taka jest jego wizja i nie pójdzie na żadne ustępstwa, to gdy idzie o jego współpracę z franciszkanami w Krakowie, długie pasmo wszelkich ustępstw, aby tylko to zlecenie utrzymać, tak? Doszło później do takiej sytuacji, która była takim ogromnym, można powiedzieć, troszeczkę wstydem tutaj dla obu stron, znaczy powodem do wielkiego rozgoryczenia Wyspiańskiego, niemniej takiego niezbyt eleganckiego zachowania ze strony zleceniodawcy, bo chodziło o witraż błogosławionej Salomei i tutaj Franciszka nam się ten witraż nie spodobał, dlatego poprosili innego artystę, żeby tutaj zrobił ten sam wizerunek błogosławionej i wydarzyła się rzecz taka, że właściwie w oknie pojawił się taki witraż łączony, ponieważ ornamenty były Wyspiańskiego, a sam wizerunek świętej był autorstwa innego artysty, także i zadziało się to bez wiedzy Wyspiańskiego. To był też ogromny tak jakby dramat dla niego, tak? To była taka relacja, zapisała się właśnie Lucjana Orty dla jego przyjaciela, że idąc koło tego kościoła Wyspiański chciał po prostu wybić kamieniem, tak, ten witraż, bo to były ogromne emocje, tak? Więc mamy drugi kościół, drugie zlecenie, które nie do końca przebiegało po myśli Wyspiańskiego. I wreszcie trzecie, to co było największym marzeniem Wyspiańskiego, więc wykonanie witraży do katedry na Wawelu, tak? Wyspiański wychował się w cieniu Wawelu. Wawel był takim dla niego miejscem świętym, magicznym, świętą górą, byśmy powiedzieli. I to było jego wielkim marzeniem, żeby pracować przy restauracji tej katedry, tak? Do konkursu nie stanął, ponieważ nie został w ogóle o to poproszony. Wykonywał te witraże na własną rękę, jakoś w jakiś taki bardzo prywatny i nieoficjalny sposób zdobył wymiary tych okien do katedry wawelskiej. Wykonał te witraże, to przypomnijmy słynny witraż Kazimierz Wielki, ale było tych witraży kilka. Nie skończył ich, one także przepadły, nie zostały w ogóle przyjęte. Tak? Także ogromne zawody, ogromny dramat artysty, piękne dzieła, świetne dzieła, które dzisiaj święcą triumfy w tych właśnie oknach, tak? Te krzywdy, powiedzielibyśmy, zostały Wyspiańskiemu w jakiś sposób zrekompensowane, niemniej stało się to albo po jego śmierci, albo już pod koniec życia, więc to jest chyba taki duży zawód, duże rozczarowanie, gdy idzie o pracę Wyspiańskiego i o to niedocenienie.
O życiu prywatnym Wyspiańskiego, Moniko, rozmawialiśmy już sporo w poprzednim odcinku Datownika. Mówiliśmy m.in. o jego żonie Teodorze, ale muszę zadać jedno pytanie. Co zabiło Wyspiańskiego, czy raczej co powoli zabijało Wyspiańskiego? Czy to była i gruźlica, i choroba weneryczna, które oczywiście w tamtych czasach były na porządku dziennym?
Wyspiański nie chorował na gruźlicę. Wyspiański chorował na chorobę weneryczną przez pewien czas.
Sądzono, że to gruźlica.
Tak, ponieważ tutaj ten przebieg na początku jest bardzo podobny i rzeczywiście taka informacja się pojawiała. Nie, również dlatego, że na gruźlicę zmarła jego matka, tak? Więc tutaj ten związek był bardzo bliski i takie podejrzenie było dość poważne. Niemniej Wyspiański chorował, tak jak wspomniałeś, na chorobę weneryczną i w jego przypadku ta choroba miała taki bardzo ostry przebieg. Tak to już jest, że niektórzy żyją, na przykład Kazimierz Przerwaty z tą samą chorobą dożywają późnego wieku, tak? A tutaj w przypadku Wyspiańskiego ta choroba właściwie po 10 latach go zabiła, tak? I to jest jeden wątek. Natomiast oczywiście drugi to jest tryb życia. To lekarze jego niejednokrotnie podnosili to, że gdyby Wyspiański żył troszeczkę spokojniej, tak? Bardziej dbał o siebie, nie spalał się tak w takiej gorączce twórczej, tak jak on to robił, to pożyłby dłużej.
Moim gościem w Datowniku była Monika Śliwińska. Moniko, pięknie dziękuję za te rozmowy o Wyspiańskim. Państwu bardzo gorąco polecam książkę Dopóki starczy życia, czyli biografię autorstwa Moniki, biografię Stanisława Wyspiańskiego, a także świeżo wydaną książkę Panny z Wesela. Dziękuję, Moniko.
Ja również bardzo dziękuję.